Rekonstrukcja rządu ma objąć również kilku wiceministrów. Na ich miejsce przyjdą osoby młode, pokolenie 30-40-latków, poinformował w mediach wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Polityk wskazał, że trzeba połączyć doświadczenie z młodością, bo to dobry przepis na to, jak rządzić. Nazwiska nowych ministrów mamy poznać w przyszłym tygodniu, najpewniej we wtorek. Pewne jest, że rekonstrukcja będzie szeroka. Zmiany nastąpią m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Finansów, Edukacji Narodowej i resorcie sportu. O szczegółach rekonstrukcji poinformuje premier Mateusz Morawiecki. Dr Tomasz Lisowski, politolog, uważa, że stanowiska ministrów, którzy uzyskali mandat do Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie zastąpią wiceministrowie.
Ta praktyka jest często stosowalna, że wiceministrowie obejmują tekę ministrów, bądź sekretarze stanu, bądź osoby z najbliższego otoczenia tych ministrów, tak, czyli najbardziej zaufane. No jest to naturalne, tak, że osoby, które gdzieś tam są najbliżej tego ministerstwa, pracują. Wieloletni urzędnicy, gdzieś tam mniej widoczni, w momencie, kiedy minister odchodzi, one jak gdyby wchodzą na jego miejsce i mając ten właśnie bagaż doświadczeń w pracy w ministerstwie, no realizują jednak politykę kontynuacji, a nie rewolucji. Tak? Nie pojawia się nikt nowy, który jak gdyby tę samą koncepcję będzie chciał zmienić.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego mandat zdobyło kilku ministrów, m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MEN-u Anna Zalewska oraz rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Trwa spotkanie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy mają ocenić wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rozpocząć dyskusję, w jakiej formule wystartować w wyborach parlamentarnych. Polskie Stronnictwo Ludowe musi się zdecydować, jakie wartości chce reprezentować, wskazał europoseł Jacek Sariusz-Wolski.
To jest dla nich kwestia tożsamości, nie tylko kalkulacji wyborczych, ale tożsamości. Nie sądzę, żeby z tą twarzą lewicowo-libertariańską PSL miał wielkie szanse w przyszłości. Oni muszą o tym zdecydować. Tak samo zresztą jak w ogóle obecność PSL-u i również tego, co zostało w Platformie Obywatelskiej, która kiedyś uważała się za chrześcijańską demokrację, a nic z tego nie dostało. Ich obecność w grupie Europejskiej Partii Ludowej, która kiedyś też mieniła się być chrześcijańską demokracją. Także to są wybory ideowe, a nie tylko kalkulacje.
A w wyborach do Europarlamentu PSL startował w ramach Koalicji Europejskiej. Ludowcy zdobyli 3 mandaty. W kończącej się kadencji Parlamentu Europejskiego stronnictwo miało 4 europosłów. Poprawa sytuacji ekonomicznej kraju przede wszystkim zależy od dobrego gospodarza, zaznaczył ekonomista Artur Ben. Ekspert odniósł się do najnowszych danych GUS-u. Urząd poinformował, że PKB w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrósł o 4,7% rok do roku. Inwestycje wzrosły o 12,6% rok do roku, a konsumpcja prywatna o 3,9%. Artur Ben podkreślił, że na wzrost gospodarczy kraju wpływa bardzo wiele czynników. Ekonomista wymienił m.in. programy socjalne czy inwestycje w wysokie technologie.
Na obecnym etapie prawidłowa polityka rządu, walka z korupcją, walka z wyłudzeniami, wspieranie przemysłu, wspieranie uczciwych przedsiębiorców, podniesienie stawki minimalnej, spadek bezrobocia i szereg innych, których można było to mnożyć rzeczy, powoduje, że nasza gospodarka po prostu dobrze się rozwija. Jesteśmy organizmem, który coraz lepiej funkcjonuje i pnie się do góry po szczeblach tej międzynarodowej drabiny, co dalszą konsekwencją powoduje, że jesteśmy coraz bardziej wiarygodni. Dla kogo? Dla inwestorów, którzy budują u nas firmy, którzy inwestują w technologię. Co oznacza, że spada u nas bezrobocie, a tym samym już sami pracodawcy przyznają, że należy podnosić płace, ponieważ brakuje rąk do pracy.
Według prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2019 roku Polska będzie 4. najszybciej rozwijającym się krajem świata. Polska gospodarka ma rosnąć w tempie 4,2% PKB. Pod względem wzrostu produktu krajowego brutto wyprzedzać nas będą Indie, Chiny i Indonezja. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie przybyli dziś uczestnicy 2. ogólnopolskiej pielgrzymki rodzin dzieci utraconych. Spotkanie modlitewne rozpoczęła uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Janusz Mastalski, ordynariusz pomocniczy archidiecezji krakowskiej. W planie wydarzenia znalazła się też adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia i akt zawierzenia zmarłego dziecka. Pielgrzymka jest skierowana do wszystkich rodzin, które utraciły swoje dzieci, mówi Piotr Guzdek, koordynator do spraw pogrzebów dzieci martwo urodzonych w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka.
Pielgrzymka adresowana jest do rodziców dzieci, które zmarły w niepowodzeniach położniczych, w różnych postaciach tych niepowodzeń, między innymi w poronieniach samoistych. To są rodziny, które bardzo często albo nie miały możliwości pochowania dziecka zmarłego przed narodzeniem, bo nie otrzymały takiej informacji, kompletnej informacji na oddziale szpitalnym, albo dokonała ta śmierć już w okresie, kiedy ten pochówek nie był prawnie możliwy, albo też sami rodzice z różnych powodów zrezygnowali, odstąpili od organizacji rodzinnego, liturgicznego pogrzebu dziecka, i przez udział w tej pielgrzymce mogą dopełnić pożegnania się z tym zmarłym dzieckiem, ale też zarazem zawiązania nowego etapu relacji i obecności tego dziecka w rodzinie.
Pielgrzymkę zorganizowało m.in. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie i Duszpasterstwo Rodziców Dzieci Utraconych. Patronat nad wydarzeniem objął ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył Eucharystii w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Siedmiogrodzie w Rumunii. Na mszę świętą przybyło około 100 tysięcy osób. W homilii papież Franciszek wskazał na wielką wartość sanktuariów. To miejsca niemal sakramentalne kościoła przechowujące pamięć ludu, który pośród swoich trosk niestrudzenie poszukuje źródła wody żywej, powiedział Ojciec Święty. Papież Franciszek zaznaczył, że co roku przed świętem Pięćdziesiątnicy do Sanktuarium w Siedmiogrodzie pielgrzymują wierni różnych wyznań. Jest to symbol dialogu, jedności i braterstwa, wskazał Ojciec Święty.
Ta coroczna pielgrzymka należy do dziedzictwa Siedmiogrodu, ale przynosi zaszczyt tradycji religijnej zarówno Rumunii, jak i Węgier, a także wiernym innych wyznań, i jest symbolem dialogu, jedności i braterstwa. Jest wezwaniem do odnowienia świadectwa wiary, która staje się życiem, oraz życia, które staje się nadzieją. Pielgrzymowanie to świadomość, że przychodzimy jako lud do naszego domu.
Papież Franciszek spotka się jeszcze dziś z młodzieżą i rodzinami oraz złoży wizytę w katedrze Matki Bożej Królowej w Jasach. To drugi dzień wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Rumunii. Hasłem pielgrzymki są słowa „Idziemy razem”. Wizytę apostolską papież Franciszek zakończy jutro. Podróż odbywa się w 20. rocznicę wizyty Jana Pawła II w tym kraju. I to były wiadomości w Radiu Maryja.